Radio Gdańsk. I jak zwykle przed nami opowieść o Gdańsku. Tym razem
o zbrojowni.
O zbrojowni. Jakże piękne miejsce. I kozacy też będą. Proszę Państwa, zamieniamy się w słuch. Profesor Andrzej Januszajtis i opowieść z kozakiem w roli głównej.
Tak jest. Proszę Państwa, jednym z najwspanialszych naszych zabytków jest Wielka Zbrojownia. Wspaniałe dzieło Antoniego van Obergena, bo ja cały czas uważam, że nie było wtedy w Gdańsku nikogo innego, kto mógł taki cud stworzyć. To dzieło wzbudza zachwyt od chwili ukończenia w 1609 roku. Można podziwiać, jak twórca wtłoczył ten wielki gmach. On ma w rzucie 40 na 50 metrów między kamieniczki, bo dzisiaj z jednej strony jest to nieszczęsne skrzydło Akademii Sztuk
tak,
Pięknych,
nowoczesne,
ale przed wojną były kamieniczki, patrząc od piwnej z lewej i z prawej strony. I wielki gmach, a nie rozsadzał otoczenia, bo twórca nadał mu postać zbliżoną do czterech kamieniczek, ale bardzo ozdobionych. Mamy dwie wieże z fantazyjnymi hełmami. Na szczycie są emblematy, na przykład jest jedna chorągiewka, ma kształt działa. Z tych wież jedna, tam wewnątrz są ślimakowate wschody. Jedne z tych schodów wzbudzały zachwyt, bo to było coś zupełnie nowego. Nie miały słupa środkowego, tylko były przyczepione do ścian. To był też cud techniki
to
swoim rodzaju.
To jest budynek absolutnie wyjątkowej urody, profesorze.
Można dzisiaj tam wejść do tej wieżyczki, jeżeli nas puszczą, i zobaczyć, stojąc na dole, sklepienie pod hełmem tej wieżyczki, więc to jest też coś zupełnie niezwykłego. No wspaniała jest dekoracja, ornamentyka wykorzystuje motywy militarne, to są tak zwane panoplia. To militarne przeznaczenie podkreślają też wojacy między szczytami. Poza tym na szczytach są wybuchające granaty. Przed to są takie kule kamienne, z których sterczą takie zygzaki złocone jak pioruny, więc można sobie wyobrazić eksplozję. Z wnęki nad studzienką, tu zwrócę uwagę, bo przez wiele lat ja też hołdowałem błędem poglądowi, że ta studzienka służyła do wyciągania kul z magazynów w piwnicach. Tymczasem mapy wodne, jakie mamy z dawnych czasów, pokazują, że to naprawdę była studnia.
Czyli
z
woda,
wodą.
Tak, jak
nawet
zwykle studnia.
Wystający z niej kran dla ludzi mieszkających niedaleko. Z wnęki nad tą studzienką patrzy na nas bogini wojny i mądrości Pallas Athena. Na portalach mamy pokazaną broń, a której wszystkie rodzaje były w tym gmachu przechowywane. Nieco skromniejsza jest fasada od targu węglowego, ale i tu nie brakuje efektów zupełnie nieprawdopodobnych. Tym efektem, takim typowym zresztą dla tego twórcy, są wyrafinowane podziały poszczególnych pięter. I teraz tak, na przykład parter od strony Długiego Targu. Mamy tam dwa bogate portale, wobec tego podzielony jest na trzy części ten parter. Pierwsze piętro ma zespoły okien zgrupowane symetrycznie, także są dwie części, dwie połowy. Na
tak,
dole
tak to
trzy,
wygląda.
Na pierwszym piętrze dwie. A nad drugim piętrem są cztery szczyty i tam jest wyraźny podział na cztery części.
Tak sobie teraz próbuję w pamięci ten obraz.
Cztery, w dodatku osie symetrii poszczególnych pięter nie pokrywają się, a mimo to całość jest harmonijna.
Tak, pięknie wygląda.
Nie sprawia wrażenia nieładu, jak wiele nowoczesnych niestety dzieł dzisiaj. To mi przypomina, jak w muzyce, kiedy człowiek się uczy grać na fortepianie, musi jedną ręką grać dwumiarowy, tak, drugą trójmiarowy i to razem musi, jak tak samo jeszcze wyższy stopień, to jest 4x3, 4x2, więc jest to przykład niezwykłej harmonii, niezwykłego kunsztu i ważne jest to, że efekt jest harmonijny. No dobrze.
A gdzie ten kozak, panie profesorze?
Przenieśmy się teraz, myślą na Kresy.
No właśnie, bo szukamy kozaka.
Do historii, która zresztą zdarzyła się naprawdę. W czasach Stefana Batorego panował na Wołoszczyźnie, to jest Mołdawia, Rumunia dzisiejsza, gospodar Iwan, zwany Podkową. Nazwano go tak, bo był olbrzymiego wzrostu, potężnej siły, brał podkowę i łamał ją w rękach. Ten Iwan miał pod swoją wodzą wielu ludzi, wielu z nich to byli kozacy z Ukrainy. I Iwan Podkowa pomagał królowi w walce ze wspólnym wrogiem, czyli z Turkami. Ale kiedy Batory zawarł rozejm z Turkami, Podkowa uznał to za niesłuszne i dalej ich atakował swoimi siłami. Wszędzie, gdzie tylko się nadarzyła okazja. Król to tolerował przez pewien czas, ale kiedy poskarżył się ambasador turecki na złamanie rozejmu i w imieniu sułtana Amurata zagroził wojną, król się zdenerwował, kazał Podkowę schwytać i postawił go przed sądem wojennym. Skazano go na śmierć i egzekucję wyznaczono we Lwowie na rynku w dniu 16 czerwca 1578 roku. No i
Radio Gdańsk. Jak zwykle przed nami opowieść o Gdańsku. Tym razem
o zbrojowni.
O zbrojowni. Jakże piękne miejsce. I kozacy też będą. Proszę Państwa, zamieniamy się w słuch. Profesor Andrzej Januszajtis i opowieść z kozakiem w roli głównej.
Tak jest. Proszę Państwa, jednym z najwspanialszych naszych zabytków jest Wielka Zbrojownia. Wspaniałe dzieło Antoniego van Obergena, bo ja cały czas uważam, że nie było wtedy w Gdańsku nikogo innego, kto mógł taki cud stworzyć. To dzieło wzbudza zachwyt od chwili ukończenia w 1609 roku. Można podziwiać, jak twórca wtłoczył ten wielki gmach. On ma w rzucie 40 na 50 metrów między kamieniczki, bo dzisiaj z jednej strony jest to nieszczęsne skrzydło Akademii Sztuk Pięknych, nowoczesne, ale przed wojną były kamieniczki, patrząc od piwnej z lewej i z prawej strony. I wielki gmach, a nie rozsadzał otoczenia, bo twórca nadał mu postać zbliżoną do czterech kamieńczek, ale bardzo ozdobionych. Mamy dwie wieże z fantazyjnymi hełmami. Na szczycie są emblematy, na przykład jest jedna chorągiewka, ma kształt działa. Z tych wież jedna, tam wewnątrz są ślimakowate schody. Jedne z tych schodów wzbudzały zachwyt, bo to było coś zupełnie nowego. Nie miały słupa środkowego, tylko były przyczepione do ścian. To był też cud techniki w swoim rodzaju.
To jest budynek absolutnie wyjątkowej urody, profesorze.
Można dzisiaj tam wejść do tej wieżyczki, jeżeli nas puszczą, i zobaczyć, stojąc na dole, sklepienie pod hełmem tej wieżyczki, więc to jest też coś zupełnie niezwykłego. No wspaniała jest dekoracja, ornamentyka wykorzystuje motywy militarne, to są tak zwane panoplia. To militarne przeznaczenie podkreślają też wojacy między szczytami. Poza tym na szczytach są wybuchające granaty. Przed to są takie kule kamienne, z których sterczą takie zygzaki złocone jak pioruny, więc można sobie wyobrazić eksplozję. Z wnęki nad studzienką, tu zwrócę uwagę, bo przez wiele lat ja też hołdowałem błędem poglądowi, że ta studzienka służyła do wyciągania kul z magazynów w piwnicach. Mhm. Tymczasem mapy wodne, jakie mamy z dawnych czasów, pokazują, że to naprawdę była studnia.
Czyli
z
woda,
wodą.
Tak, jak
nawet
zwykle
był
studnia.
Wystający z niej kran dla ludzi mieszkających niedaleko. Z wnęki nad tą studzienką patrzy na nas bogini wojny i mądrości Pallas Athena. Na portalach mamy pokazaną broń, a której wszystkie rodzaje były w tym gmachu przechowywany. Nieco skromniejsza jest fasada od targu węglowego, ale i tu nie brakuje efektów no, zupełnie nieprawdopodobnych. Tym efektem, takim typowym zresztą dla tego twórcy, są wyrafinowane podziały poszczególnych pięter. I teraz tak, na przykład parter od strony Długiego Targu. Mamy tam dwa bogate portale, wobec tego podzielony jest na trzy części ten parter. Pierwsze piętro ma zespoły okien zgrupowane symetrycznie, także są dwie części, dwie połowy. Na tak, dole trzy, wygląda. Na pierwszym piętrze dwie, a nad drugim piętrem są cztery szczyty i tam jest wyraźny podział na cztery części.
Tak sobie czyli teraz próbuję w pamięci ten
dwa,
obraz.
Cztery, w dodatku osie symetrii poszczególnych pięter nie pokrywają się, a mimo to całość jest harmonijna.
Tak, pięknie wygląda.
Nie sprawia wrażenia nieładu, jak wiele nowoczesnych niestety dzieł dzisiaj. To mi przypomina, jak w muzyce, kiedy człowiek się uczy grać na fortepianie, musi jedną ręką grać dwumiarowy, tak, drugą trójmiarowy i to razem musi, jak tak samo jeszcze wyższy stopień, to jest 4/3, 4/2, więc jest to przykład niezwykłej harmonii, niezwykłego kunsztu i ważne jest to, że efekt jest harmonijny. No dobrze.
A gdzie ten kozak, panie profesorze?
Teraz myślą na kresy.
No właśnie, bo szukamy tak, kozaka.
Do historii, która zresztą zdarzyła się naprawdę. W czasach Stefana Batorego panował na Wołoszczyźnie, to jest Mołdawia, Rumunia dzisiejsza, gospodar Iwan, zwany Podkową. Nazwano go tak, bo był olbrzymiego wzrostu, potężnej siły, brał podkowę i łamał ją w rękach. Ten Iwan miał pod swoją wodzą wielu ludzi. Wielu z nich to byli kozacy z Ukrainy. I Iwan Podkowa pomagał królowi w walce ze wspólnym wrogiem, czyli z Turkami. Ale kiedy Batory zawarł rozejm z Turkami, Podkowa uznał to za niesłuszne i dalej ich atakował swoimi siłami. Wszędzie, gdzie tylko się nadarzyła okazja. Król to tolerował przez pewien czas, ale kiedy poskarżył się ambasador turecki na złamanie rozejmu i w imieniu sułtana Amurata zagroził wojną, król się zdenerwował, kazał Podkowę schwytać i postawił go przed sądem wojennym. Skazano go na śmierć i egzekucję wyznaczono we Lwowie na rynku w dniu 16 czerwca 1578 roku. No i przygotowane egzekucje, zjawił się tamtejszy kat i zaczął się problem. Kat spojrzał na tego olbrzyma i powiedział, nie dam rady go ściąć, bo egzekucja polegała na tym, że trzeba było ściąć głowę mieczem. Nie damy rady go ściąć.
I co?
Więc zaczęto szukać kogoś, kto mógł to zrobić. I proszę sobie wyobrazić, zgłosił się pewien kozak podwładny tego Iwana Podkowy, równego mu wzrostem i siłą.
Rozumiem.
Równy mu wzrostem i siłą. No i ten kozak ściął go uroczyście, przyglądała się publiczność,
myślałam,
między
że będzie
innymi
happy
dzieci,
nie ma.
Młodzież i
niestety
tak dalej.
Ale to wzbudziło
niezwykłą sensację. Podwładny ściął swojego pana na rozkaz króla.
W tamtych czasach nie do
tak,
pomyślenia.
Czyli to była niezwykła dyscyplina. No i co to ma wspólnego z Gdańskiem?
No właśnie.
No więc jak patrzymy od strony Targu Węglowego, tak, między tymi bramami jest postać uzbrojonego człowieka, to znaczy odzianego w taką rzymską zbroję, potężnie zbudowanego. Trzyma w ręku, no dzisiaj niestety śmieszny, mały, prowizoryczny mieczyk, a u jego stóp leży głowa odcięta. Wprawdzie niektórzy nasi uczeni, badacze i nie nasi mówią, to Bóg Mars, syn Boga Marsa. Ale w Gdańsku od początku panowało przekonanie, że to jest właśnie ten kozak, który ściął swojego pana, czyli symbol dyscypliny wojskowej.
Czyli głowa to jest głowa, tak, Iwana Podkowy.
Nawiasem mówiąc, tak, tego by wynikało, że to jest głowa gospodara Iwana Podkowy. Nawiasem mówiąc, ta rzeźba, która tam stoi, jest już drugą kopią, kopią kopii. Poprzednią kopię zrobił Rudolf Freitag, zasłużony bardzo rzeźbiarz, który założył właściwie muzeum tam na Rzezińskiej, na Toruńskiej. Natomiast no jak patrzymy na to, to ten mieczyk, który ciągle jeszcze nie może się dotykać prawdziwego miecza, bo trudno uwierzyć, że on tym mieczem ściął takiego potężnego, olbrzyma.
Tak, potężnego człowieka. No nie ma happy endu, ale historia bardzo ciekawa, panie profesorze, bo myślałam, że tam się coś udało, że jednak ta egzekucja nie doszła do skutku, no ale niestety doszła. Ale piękna historia zbrojowni, czyli jak będziemy na przykład przed Teatrem Wybrzeże, to warto spojrzeć na zbrojownię, popatrzeć na tę postać i przypomnieć sobie tę historię, którą pan nam opowiedział. Bardzo dziękuję. Profesor Andrzej Januszajtis w Radiu Gdańsk.
Rozmawiała Beata Szewczyk. Czas się już pożegnać, drodzy państwo. Za uwagę dziękuję realizator wieczornego programu Stefan Kotiuk i Magda Świerczyńska-Dolot. Dobrej nocy.